Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa, dlaczego uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł, Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, już czwarty dzień trwacie przy Chrystusie. Już czwarty dzień weszliśmy na górę błogosławieństwa, by wsłuchiwać się w słowa Zbawiciela i w słowa tej modlitwy, której nauczył i pierwszych uczniów i nas na prośbę tych pierwszych uczniów. Prosili, Panie, naucz nas modlić się, więc pozostawił nam modlitwę pańską. Wiemy już dobrze, że po tym adresie Ojcze nasz, któryś jest w niebie, składa się z 7 próśb. Do tej pory, przedwczoraj i wczoraj, omówiliśmy 4 pierwsze prośby. Najpierw te 2 przedwczoraj i 2 następne wczoraj. Mówiliśmy wczoraj, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I w ten sposób przypomnieliśmy sobie, że wola Boża została wyrażona w 10 Bożych przykazaniach. Przypomnieliśmy sobie też sprawę trudną, tę mianowicie, że przestrzeganie 10 Bożych przykazań nie jest łatwe. I że kiedy Jan Paweł II 31 lat temu uczył tych Polaków, którzy wtedy żyli, drogi 10 przykazań, rozległ się również i sprzeciw, który trwa do dzisiaj. Rozważaliśmy prośbę chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. I powiedzieliśmy, że nie chodzi tylko o ten chleb zwyczajny ze stołów, które mamy w domach. Chodzi również o chleb eucharystyczny. Taka właśnie jest ta modlitwa Ojcze nasz. A dzisiaj kolej na ostatnie 3 prośby. One zasługują na bardzo wiele uwagi, ale będziemy musieli tę naszą medytację skracać. Prośba 5 brzmi: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Zwróćmy uwagę, że jest to najdłuższa prośba w całej modlitwie pańskiej. Może być tak, że kiedy odmawiamy ją troszeczkę bezmyślnie, to nie zdajemy sobie sprawy, że to jest jedna prośba. Mówimy bowiem, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I ta prośba jakby się rozrywa. Ale ta prośba jest symbolicznie długa, bo prośba o odpuszczenie win, prośba o przebaczenie i samo przebaczenie i przebaczanie przychodzi nam najtrudniej. Bywa, że bardzo trudno. Zatrzymajmy się nad tym, czym jest przebaczenie. Punktem wyjścia do przebaczenia jest sprawiedliwość. Co to znaczy sprawiedliwość? Sprawiedliwość to oddać każdemu to, co mu się słusznie należy. W sprawach materialnych rzeczy są względnie proste, chociaż też nie zawsze. Ale pożyczyłeś, oddaj tyle, ile pożyczyłeś. Coś przywłaszczyłeś sobie, zwróć to, co zostało przywłaszczone. W sprawach materialnych jest prościej, ale w sprawach duchowych już nie. Już nie można poprzestać na sprawiedliwości. Dajmy przykład. Jeżeli ktoś mnie bardzo skrzywdził, to czy sprawiedliwość polega na tym, żebym ja mu odpłacił dokładnie tym samym? Jeżeli mąż zdradził żonę, to czy żona może zrobić to samo i wtedy będzie 1:1, jak w sportowym meczu? Czy możemy na takiej sprawiedliwości poprzestać? Czujemy, że nie. I tak uświadamiamy sobie, że nie ma sprawiedliwości bez miłosierdzia. I nie ma miłosierdzia bez przebaczenia. Przebaczenie jest siostrą sprawiedliwości i siostrą miłosierdzia. Przebaczenie przewyższa sprawiedliwość. Sprawiedliwość jest cnotą i miłosierdzie jest cnotą, ale przebaczenie przewyższa je wszystkie. Przebaczenie może przychodzić nam bardzo trudno, ale przecież w modlitwie pańskiej modlimy się i odpuść nam, czyli przebacz nam nasze winy, jak i my odpuszczamy, przebaczamy naszym winowajcom. A jeżeli ja nie przebaczam win innemu człowiekowi, to odmawiając o modlitwę Ojcze Nasz, modlę się: zatrzymaj mi moje winy, jak ja noszę w sercu brak przebaczenia wobec kogoś innego. Piąta prośba modlitwy pańskiej, ona nas zobowiązuje do nieustannego rachunku sumienia. Kiedy zaczynam odmawiać modlitwę pańską i dochodzę do tej piątej prośby, to powinienem chwilę przedtem albo w trakcie tej modlitwy zatrzymać się i pomyśleć sobie, czy nie mam w sercu urazy, niechęci, wrogości, braku przebaczenia, żądzy zemsty, mściwości. Czy to wszystko z mojego serca usunąłem? Czy mogę Pana Boga prosić: przebacz, odpuść nam nasze winy, jak i ja, i my odpuszczamy naszym winowajcom? A co, jeżeli przebaczenie przychodzi bardzo trudne? Albo wtedy, kiedy przebaczenie wydaje się wręcz niemożliwe? Bywają takie krzywdy, które tkwią w sercu jak zadra. Ktoś został mocno skrzywdzony, oszukany, zdradzony, opuszczony i nosi w sercu urazę. I wydaje mu się, że nie może przebaczyć, bo krzywda jest zbyt wielka. To co wtedy? To wtedy ci, którzy Chrystusa nie znają, postępują według zasady oko za oko, ząb za ząb, siniec za siniec. Złamanie za złamanie, bomba za bombę. Tak mamy na Bliskim Wschodzie, tak mamy na Ukrainie. A my, którzy poznaliśmy Chrystusa, którzy Go wyznajemy, to jeżeli dotknęła mnie jakaś ogromna krzywda, jeżeli noszę w swoim sercu poczucie zemsty i mściwości, odpłacenia tym samym, jeżeli jestem zraniona czy zraniony, i jeżeli myślę sobie: nie przebaczę, to my, moi drodzy, powinniśmy wziąć do ręki Chrystusowy krzyż albo stanąć przed Chrystusowym krzyżem. Wyciszyć się, skupić, pomyśleć o tej krzywdzie, która mnie spotkała i wtedy patrząc na krzyż, czy będziesz miał siłę powiedzieć nie przebaczę. Na krzyżu bowiem wisi ten, który doznał największego upokorzenia, wyszydzenia, zdrady, ironii, kpiny, biczowania, cierniem ukoronowania, dźwigania krzyża, ukrzyżowania. Zdradzali go najbliżsi. Zdradzili go i krzyżowali go ci, którzy byli jego pobratymcami. Doświadczył wszystkiego. Ale z krzyża rozległy się słowa: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie ma innej drogi przebaczenia wtedy, kiedy cierpienie spowodowane krzywdą, niesprawiedliwością jest wielkie, jak właśnie spojrzenie na Chrystusowy krzyż. On nam pomaga wyjść z mrocznej doliny, w której nie jesteśmy zdolni do przebaczenia. A człowiek, który przebaczył, to tak jakby zrzucił z siebie jakiś ogromny ciężar. Bo brak przebaczenia najbardziej szkodzi temu, kto go w swoim sercu nosi. Nosi urazę, nosi niechęć, nosi wrogość, nosi żal, nosi smutek. I trzeba się z tego wyrwać. Ale wyrwać właśnie przez przebaczenie. I wtedy ustępuje ten ciężar. I wtedy zaczynamy żyć na nowo. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ale zwróćmy uwagę, że tak jak wszystkie prośby modlitwy pańskiej, tak i ta jest sformułowana w pierwszej osobie liczby mnogiej. Nie mówimy: odpuść mi moje winy, jak ja odpuszczam swoim winowajcom. Mówiąc w liczbie mnogiej: odpuść nam, modlimy się za wszystkich, także za tych, którzy nie umieją przebaczyć, nie mogą przebaczyć, nie chcą przebaczyć, nie potrafią przebaczyć. Modlimy się za wszystkich, aby Pan Bóg odmienił nasze serca, aby otworzył je na swoje miłosierdzie, a przez to, żeby nas uczynił narzędziami tego swojego miłosierdzia. Przebaczając bowiem innym, odwzorowujemy to przebaczenie, którego Pan Bóg nam nieustannie na rozmaite sposoby udziela. To bardzo ważna prośba w modlitwie pańskiej. Kiedy zamierzamy tę modlitwę odmawiać i dochodzimy do tej prośby, to trzeba ją odmawiać z rozmysłem, ze świadomością i z wolą przebaczenia. Następuje szósta prośba. I nie wódź nas na pokuszenie. Ta prośba sprawia nam najwięcej trudności z jej zrozumieniem. Może więc postaram się ją wyjaśnić z nadzieją, że to nie będzie zbyt trudne. No bo niełatwe sprawy trudno wyjaśnić od tak sobie. Otóż powiedzieliśmy, że modlitwa pańska została zapisana w Ewangelii w języku greckim. I trzeba wrócić do tego języka greckiego, żeby tę prośbę zrozumieć właściwie. Kiedy Grecy się modlą, a jest to jedyny naród chrześcijański, który nie potrzebuje przekładu Pisma Świętego na swój język, bo go ma w swoim języku, to Grecy modlą się kaime eizenenke schemas eispeirasmon. I najważniejsze słowo jest na końcu, peirasmon. To jest rzeczownik peirasmos. To peirasmos znaczy dosłownie doświadczenie, próba. Tak jak w naukach ścisłych są doświadczenia, są próby, tak również i w sferze ducha są doświadczenia, są próby. Dosłownie tłumacząc na język polski współczesny, to trzeba by to przełożyć i nie dopuszczaj na nas próby. Nie dopuszczaj na nas doświadczenia i dopowiedź domyślne takiego, którego nie moglibyśmy znieść. Takiego doświadczenia, które przewyższa nasze siły. Otóż takie doświadczenie, taka próba staje się pokusą, pokuszeniem. Te słowa nie budź nas na pokuszenie, to są słowa jeszcze ze starego języka polskiego z XVI wieku, kiedy ksiądz Jakub Bujek przełożył Pismo Święte na język polski i weszły do naszego pacierza, do naszej tradycji. Nie budź nas na pokuszenie. Ale to nie chodzi o to, że Bóg nas wodzi, wiezie, wprowadza na pokuszenie. Chodzi o to, nie dopuszczaj na nas zbyt mocnej pokusy, zbyt mocnego doświadczenia, zbyt mocnej próby. Człowiek w życiu, także człowiek wierzący, przechodzi bardzo ciężkie próby. Rozmaicie bywa w naszym życiu. Wiecie to doskonale. Żyjecie w warunkach, w których nie jedna i nie jeden miał trudny czas. Przechodził przez trudny okres. Ale być może to, co najtrudniejsze, być może jest dopiero przed nami. A co jest dla człowieka najtrudniejsze? Najtrudniejsze obok zdrady i samotności, to najtrudniejsze jest cierpienie. Choroba, a zwłaszcza ta choroba, która prowadzi do śmierci. A zwłaszcza ta choroba, która prowadzi do przedwczesnej śmierci. Zdarza się, że kiedy ktoś ciężko choruje, zaczyna się skarżyć, zaczyna wołać. Dlaczego ja? Są gorsi ode mnie. Przecież się modliłam, chodziłam do kościoła, staram się być dobra, a obok chodzą ci, którzy piją, narkotyki biorą i nie wpadają ani pod jakiś pojazd, ani nie chorują, palą papierosy, a nie mają raka płuc. Mówimy, dlaczego ja? Bo są gorsi. Odpowiedź jest paradoksalna. Właśnie ty, a może to trafić na każdego z nas, na mnie również, nie dlatego, że jesteś zła, tylko dlatego, że jesteś człowiekiem dobrym. I Bóg również potrzebuje świadectwa zawierzenia Mu ze strony ludzi dobrych. To nie sztuka kochać Boga za coś. To jest najprostsza miłość, najłatwiejsza. Kochać Boga, kiedy jesteśmy młodzi, piękni, zamożni, mamy dobrą rodzinę, dobrze się powodzi. Prawdziwa wiara polega na tym, żeby kochać Boga wbrew wszystkiemu. To jest dopiero miłość, która jest bliska doskonałości. I Bóg potrzebuje takich wyznawców. Takim był Abraham, od którego Bóg chciał ofiary z miłości do własnego syna. Nie z własnego syna. Bóg nie chciał śmierci Izaaka, ale chciał ofiary z miłości ojca do syna. I tak do śmierci nie doszło, ale ofiara z miłości została złożona. I zanim to opowiadanie w Księdze Rodzaju się rozpocznie, to tam jest zdanie: a po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. I w naszym życiu coś zdarza się i może być próbą ze strony Boga. Ile razy przeżywasz coś trudnego, to spójrz wstecz na swoje życie. Zobacz, jak Pan Bóg cię tam prowadził. Przypominamy sobie tę Haggadę, tę opowieść o wędrowcu na pustyni synajskiej. Kiedy już mu się wydawało, że na piasku są tylko jedno ślady, zobaczył, że to nie jest jego ślad, to jest ślad Boga, który go niósł. I my, moi drodzy, jesteśmy niesieni przez Boga. Pomyślcie, jaką drogę przebyliście od swojego dzieciństwa, od swojej matki i ojca, ze swojego podwórka, ze swojego domu rodzinnego, przez młodość, przez dorastanie, przez życie dojrzałe. Jaką drogę przebyliście gdzieś tam ze swojej miejscowości, tu do samego serca Austrii nad Dunaj, do Wiednia. Bóg jest z nami, prowadzi nas. Moi drodzy, w życiu nie ma przypadków. Są znaki. Tylko trzeba umieć je czytać. Trzeba wyzbyć się egoizmu, któremu wydaje się, że wszystko zależy ode mnie. Właśnie odczytywać te znaki. A kiedy coś wydarzy się w moim życiu trudnego, zawierzyć Panu Bogu. Usłyszeć to: Boże, jestem. Modlitwa, prośba i nie wódź nas na pokuszenie znaczy: nie dopuszczaj na nas takiej próby, której nie moglibyśmy znieść. Moi drodzy, ta modlitwa, ta prośba to jest trochę tak jak ubezpieczenie na życie. Wyjeżdżasz na wakacje, czy ubezpieczenie na samochód, czy na dom. Wszystko jest dobrze. Człowiek jest zdrowy. Samochód jest na chodzie. Ale płacisz parę groszy, chociaż czasami to nie są małe sumy, po to, żeby w razie wypadku, w razie kiedy w grę będą wchodziły duże pieniądze, żeby być bezpiecznym. I cała mądrość polega na tym, żeby to ubezpieczenie mieć. A nawet kiedy ono się skończy i wypadku nie ma, to nie ma co żałować, bo przeszliśmy bezpiecznie. I z tą prośbą jest tak samo. Jesteśmy teraz w kościele, w świątyni. Jesteście w miarę zdrowi, w miarę zamożni, w miarę spokojni. Ale sam Pan Bóg wie, co każdego i każdą z nas czeka. Dlatego modlimy się: nie dopuszczaj na nas takiej próby, która kiedy przyjdzie, mogłaby się okazać zbyt ciężka. Ta modlitwa, ta prośba jest jak ubezpieczenie się na wypadek tego, co może się zdarzyć. Jeżeli zdarzy się coś trudnego, bądź ze mną, bądź przy mnie. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Siódma prośba modlitwy pańskiej, ta ostatnia, jest króciutka. W języku niemieckim, kiedy piszemy zły rzeczownik, to piszemy z dużej litery. I wtedy zły jest pojmowany jako przeciwnik Boga, wróg Boga. Rzeczywiście, ten wróg Boga w Piśmie Świętym nosi po hebrajsku nazwę Satan, spolszczoną jako szatan. Satan znaczy wróg. Wróg Boga i wróg człowieka. Powinniśmy pamiętać, że Bóg nie ma w świecie samych tylko przyjaciół. Że są w świecie siły zła i mroczne, które stoją na usługach złego. A ten zły, ten szatan, nie chce, żeby o nim za dużo mówiono. On chce, żeby się z niego śmiano. Więc dlatego maluje się go z rogami, z widłami, z ogonem czarnego. I kiedy patrzymy, to nie tylko się nie boimy, tylko zaczynamy się śmiać. I jemu o to chodzi. Żebyśmy bagatelizowali, lekceważyli to, co złe. Żebyśmy tego nie widzieli i nie widzieli jego obecności w świecie. A tymczasem on jest, on działa. Nie możemy go przeceniać, bo nie jest silniejszy od Boga, ale nie możemy go lekceważyć, bo może być silniejszy od nas, ode mnie. Może się okazać, że jego wrogość wyrządzi mi krzywdę, kiedy popadnę w jego sidła. Moi drodzy, my księża, a może też i wy czasami, widzimy ludzi, w których złość, w których potencjał złości, ładunek złości jest tak ogromny i tak niezrozumiały, że to po ludzku jest niewytłumaczalne. Nie ma ich wielu, dzięki Bogu, ale się zdarzają. Ten szatan w języku greckim nosi nazwę diabolos. Od czasownika diaballo, dzielić, rozdzielać. Diabeł to ten, który dzieli. Oddziela ludzi od Boga i dzieli ludzi pomiędzy sobą. I widzimy, że też ta diabelska robota w świecie się odbywa. Skąd się biorą wojny, konflikty, niechęci, agresja, przemoc, wrogość. Wszystko to, co w dzisiejszym świecie obserwujemy. Świat jest bardzo podzielony. I niestety przejawy tych podziałów widać również w naszej ojczyźnie. Są bardzo silne. I wydaje się, że wykopuje się pomiędzy ludźmi takie przepaście, których nie sposób zasypać. Była taka rzymska maksyma: divide et impera, dziel i rządź. I właśnie to jest robota diabła. Dzielić ludzi, jątrzyć pomiędzy ludźmi, po to, żeby nimi zawładnąć. Po to, że kiedy ludzie się psują przez wrogość, przez wzajemną niechęć, przez nieprzyjaźń, to stają się jego łatwiejszym łupem. I to się dzieje, to się odbywa. I znów nie możemy tego lekceważyć. Bóg jest miłością. Ale na drugim biegunie jest ten, który jako wróg Boga stara się szkodzić człowiekowi. Dlatego wołamy, ale wybaw nas, lecz wybaw nas od złego. To ostatnia prośba. Ale można by powiedzieć, że jest to tak, jak ratunek człowieka, który tonie. Jak ratunek człowieka, który odmówił te 6 próśb, ale jeszcze do końca czuje się niemocny, wobec tego woła do Pana Boga: nie wypuszczaj mnie ze swoich rąk. Wybaw mnie od złego. Sam nie dam rady. Sam nie dam rady wyjść z nałogu pijaństwa, z nałogu narkotyków, z nałogu zdradzania, korzystania z ludzkiego ciała. Sam temu nie podołam, sam nie mogę. Czuję, że się topię. Wielu nie woła i stają się ofiarami tego, co złe. A my, nawet gdyby nam przydarzyło się coś trudnego, to Bóg swoją mocą poderwie nas, weźmie nas, podniesie nas z największego upadku, z największego dna. Trzeba Mu tylko zaufać i modlić się do Niego, ale wybaw nas od złego, bo to jest nasz najgorszy wróg. Raz jeszcze przywołajmy Jana Pawła II. Nadal odwołuję się do tej rozmowy zapisanej w książce Przekroczyć próg nadziei. Papież ponad 30 lat temu powiedział: tak jak w świecie istnieje ewangelizacja, tak w świecie istnieje również antyewangelizacja. Na jej usługach jest ideologia, są środki masowego przekazu, są korporacje, są wielkie firmy, zwłaszcza zbrojeniowe. Na jej usługach jest część artystów i ludzi kultury. Tak mówił to papież ponad 30 lat temu. On, który tak bardzo cenił kulturę i ludzi kultury. Wiedział, że także i z tej strony idzie sprzeciw wobec Boga, wobec Chrystusa, wobec Ewangelii. Nie możemy się dziwić, że ten sprzeciw istnieje. Pytanie jest inne. Po której stronie ja jestem? Za czym się opowiadam? Czym żyję? To jest właśnie pytanie. I do tego pytania dochodzimy na koniec naszej adwentowej, rekolekcyjnej medytacji. Po której stronie jestem? Bardzo chciałbym, żeby najlepszym postanowieniem, jakie możemy sobie zrobić podczas tych rekolekcji, było to, że kiedy przyjdzie nam odmawiać modlitwę pańską, to będziemy ją odmawiali troszeczkę wolniej, z większym zastanowieniem i prosząc Pana Boga w tych wszystkich sprawach, które Pan Jezus w tej modlitwie zebrał i wyraził. Jest to modlitwa, która prowadzi nas do Boga. Bóg człowiek, Jezus Chrystus, to On sam jej nauczył. A skoro ucząc jej rozpoczął w nas dobre dzieło modlitwy i przemiany serca, to On sam doprowadzi je do końca.